Barbara Gądek, dzień dobry Państwu. W niedzielę, 6 grudnia w audycji Summa Summarum rozmawiamy o opiece nad naszymi najbliższymi i najstarszymi w rodzinie, których bardzo kochamy, a czasem jesteśmy bezradni wobec ich problemów ze zdrowiem i nie możemy pomóc, bo nie wiemy jak. Często sami nie mamy sił, by im pomóc i się nimi opiekować. Postaramy się przedstawić ten problem i powiedzieć, gdzie i jak szukać pomocy. A w studiu Stanisława Budyta. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
I pan Tadeusz Leżała ze Związku Emerytów i Rencistów w Stargardzie. Witam. Pani Anna Nowak, HelpMed, opieka pielęgniarska długoterminowa. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
I pani Jadwiga Dąbrowska, Stowarzyszenie Potrzebny Dom. Dzień dobry. Ale na początek odbiegniemy nieco od tematu i pochwalimy się. Konrad Pawicki, obecny w studiu, nasz redakcyjny kolega, a także znany i lubiany aktor teatru współczesnego, został właśnie aktorem sezonu. W mijającym tygodniu rozstrzygnął się organizowany przez Kurier Szczeciński plebiscyt Bursztynowy Pierścień. I te pierścienie faktycznie z dużym bursztynem w nagrodę są wręczane. Na ten moment aktorzy czekają.
Czekają, owszem. W tym roku był troszeczkę inny bursztyn, bo odbiegał nieco formą od tych poprzednich. W poprzednich latach był to rzeczywiście duży bursztyn. Teraz taki...
Pierścień z takim dużym bursztynem.
Pierścień, ale był taki troszkę inaczej zrobiony. Były małe bursztyniki wtopione w coś większego. Nie wiem, jaką to techniką było zrobione, bo się nie znam.
Ale ładne.
Na jubilerstwie, ale bardzo piękne.
Będziesz nosił?
Trudno,
na co dzień
trudno to nosić,
bo to jest duża rzecz.
Nie jest zbyt wygodne. Ale stoi w domu.
A widzów zachwyciłeś rolą Michela w spektaklu Godzina Spokoju.
Mam nadzieję, że zachwyciłem. To znaczy publiczność, która przychodzi na to przedstawienie, zdaje się dobrze bawić, bo takie są reakcje. No i widownia pełna na wszystkich spektaklach, które zagraliśmy do tej pory. Myślę, że na następnych będzie podobnie.
Bursztynowy Pierścień to plebiscyt, w którym głosują właśnie widzowie. Ile tych głosów trzeba, żeby zdobyć taką nagrodę?
Nie mam pojęcia. To pytanie należałoby zadać komisji, która te głosy liczy, ale ja się nigdy nie zorientowałem tak naprawdę.
Konrad jest bardzo znanym i bardzo lubianym aktorem, a państwo mają szczęście go słuchać w Radiu Stargard właśnie w każdą niedzielę w audycji Sposób na Weekend. Od 11 tuż po Summa Summarum do 15. Zapraszamy serdecznie.
No już niedługo.
A to jest audycja Summa Summarum. Zacznę od maili, które dostałam od słuchaczy. Zapytałam, o czym myślą, o czym rozmawiają, siedząc przy kolacji. Myślałam, że o Trybunale Konstytucyjnym i że o nowej władzy. A pan Zdzisław pisze. Już nie mam siły, mam prawie 60 lat i od kilku lat opiekuję się mamą, która po złamaniu biodra nie może chodzić. Nie stać mnie na opiekunkę, więc codziennie po pracy jeżdżę na drugi koniec miasta. Sprzątam, przynoszę jedzenie, pomagam się umyć, ale teraz... Ja po operacji oka nie mogę dźwigać, nie mogę jej podnieść, nie przyjdę, płaczę. Jestem, narzeka. Wpadam w depresję. Kocham mamę, ale już nie daję rady. Podobnie pisze Ewa. Mama od kilku lat nie wychodzi z domu, leży. Po placy zabieram dziecko ze świetlicy i biegiem do mamy. Starsze, samo w domu. Wracam, padam ze zmęczenia. Z mężem się mijamy, bo pracuję na zmiany. Od lat nie byliśmy na urlopie, nawet na weekendzie. Cała rodzina razem z mamą cierpi. I jeszcze jeden. Tata po śmierci mamy zupełnie się załamał. Nie miałam pojęcia, że jest tak niesamodzielny. Nie sprząta. Zgubił klucze. Nie wie, gdzie ma dokumenty. Całymi dniami leży i mówi, że go wszystko boli. Pracuję w sklepie do 18. Dzieci wysyłam, by zaniosły jeść dziadkowi. Wieczorem biegiem do domu. O czym rozmawiamy? Nie rozmawiamy. Krzyczymy. Dlatego państwa zaprosiłam do studia. Przypomnę słuchaczom Stanisława Budyta i Tadeusz Leżała ze Związku Emerytów i Rencistów w Stargardzie, Anna Nowak, HelpMed i Jadwiga Dąbrowska, Stowarzyszenie Potrzebny Dom. Jest w Polsce polityka senioralna. To głównie program aktywności społecznej osób starszych i jak sama nazwa wskazuje, skoncentrowany na aktywności. A co z tymi, którzy nagle aktywni być przestali, przynajmniej ruchowo? Czy ludzie w stowarzyszeniach się nimi interesują, czy ich znają, czy wiedzą o nich? Pani Stanisława i pan Tadeusz ze Związku Emerytów i Rencistów pewnie niejedną podobną historię w życiu państwo słyszeli. Pan Stanisław. Proszę.
Więc ja reprezentuję Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Mamy ponad 1500 członków. I nie trudno zrozumieć, że wśród tylu członków są ludzie właśnie tacy bardzo, bardzo niepełnosprawni, chorzy, bo to są dziadkowie, babcie, już, starsi ludzie już. No i dowiadujemy się o takich ludziach, takich osobach i staramy się jako komisja socjalna, bo tak Fundacja Komisja działa, i tych ludzi odwiedzać. No fizycznie za bardzo pomagać nie możemy im, na stałe do nich chodzić i pomagać im na tym, ale pomagamy im pomóc, starać się o jakieś zapomogi, bo udzielamy zapomogi finansowej od nas, staramy się pomóc poprzez składanie wniosku do TCPR-u o takie zapomogi ze strony starostwa. No, tylko niestety mówię, że chodzimy tylko moralnie wspieramy. Fizycznie możemy na stałe tak do nich codziennie chodzić i pomagać, bo to jest niemożliwością. Nas tylko jest zarząd tylko.
Ale służą państwo pomocą, radą przynajmniej, tak, gdzie szukać
dokładnie
pomocy.
Dokładnie na tym. No oczywiście, no jak są święta, czy takie, to nawet w ciągu roku zanosimy jakieś świąteczne paczki, żeby chociaż w ten sposób i jakoś no, pomóc, że jesteśmy, pamiętamy o nich. No. I szczególnie właśnie na święta. Jak teraz na przykład jest nakrawana szlachetna paczka, prosi nas z tego stowarzyszenia szlachetna paczka, żebyśmy dali adresy ludzi, którym trzeba pomóc. Dajemy takie adresy ludzi. Mamy takich kilkadziesiąt osób, no kilkadziesiąt, może i więcej, tylko nie wszystkie wiemy dokładnie. Dajemy takie adresy i oni te paczki dostaną za pomocą, za naszym pośrednictwem, można powiedzieć. Ta człowiek staramy się jak możemy, ale niestety mamy tych możliwości.
Ograniczone są.
Bardzo ograniczone mamy możliwości. A wiemy o takich ludziach. Mamy tak, wiemy z góry, że idziemy do człowieka, on nie może chodzić.
No właśnie.
On nie może chodzić. Jak jest jakaś impreza dla takich właśnie inwalidów czy seniorów, staramy się nawet tak, to chciałby być, ale nie może, bo ma problem z chodzeniem. Po co? Staramy się go przywieźć. No żeby on był obecny, bo on chce do ludzi. Chce do ludzi, ale nie może. No to staram się, żeby on mógł uczestniczyć od ludzi. I zadowolony z tego jest, że mógł być wśród ludzi. Także, no naprawdę, jako Związek Emerytów, no staramy się jak możemy.
Dziękują się państwo swoimi kolegami, swoimi przyjaciółmi bardzo, w końcu, bo się państwo znają i lubią pewnie.
Także,
A jeśli chodzi o to, że ludzie chcą wyjść do ludzi, właśnie po to jest sekcja kulturalna, tak?
Tak. Państwo, Ja reprezentuję Komisję Kultury przy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stargardzie Szczecińskim. Organizujemy w każdą środę spotkania dla emerytów, rencistów i inwalidów. Na te spotkania przychodzą również rodziny ludzi chorych obłożnie. Ponieważ na nasze spotkania zapraszamy pielęgniarki, lekarzy i oni w szczególności udzielają pomocy tym opiekunom, w jaki sposób znaleźć opiekę nad chorymi, kogo zaangażować, jakie preferencje powinien posiadać opiekun tej osoby, często znajdują taką pomoc. Poza tym, jeśli organizujemy masowe imprezy w Domu Kultury Kolejarza, na te imprezy są zapraszane też osoby chore. Przywożone są na wózku przez opiekunów lub członków rodziny. I tam przebywają na takich imprezach i odnoszą, myślę, mam wrażenie i jesteśmy pewni, że satysfakcję z tego pobytu doznają radości, otrzymują laurki, paczki, upominki drobne od nas. Czasem, a właściwie to minęło, taki okres był, że jedna z członków naszej komisji opiekowała się obłożnie chorą kobietą z osiedla letniego. Codziennie do niej biegała, ponieważ córka pracuje jako lekarz i nie mogła się opiekować. I nasza członkini Komisji Kultury opiekowała się tą panią aż do momentu zgonu.
To taka pomoc charytatywna.
Taka pomoc charytatywna. Także prowadzimy ewidencję tych osób, które potrzebują pomocy. Odwiedzają, tak jak już kolega powiedział, do domów jeździmy, upominki zawozimy. Jeśli występują dzieci z przedszkola u nas, również te osoby pod opieką starszych są przywożone na takie imprezy. Na przykład na Wigilię również zapraszane będą te osoby pod opieką córki, może od nas ktoś pójdzie, jeśli zajdzie taka potrzeba i przywiezie na taką przyjemną uroczystość.
Pani Jadwiga?
W ramach mieszkań wspomaganych, które funkcjonują w Stargardzie Szczecińskim, funkcjonuje również dom seniora. On jest umiejscowiony na osiedlu Lotnisko przy ulicy Śniadeckiego. Wprawdzie mieszka tam tylko 26 osób, ale są to osoby, które ukończyły 60, ale niektóre 90 lat. I w takiej społeczności widać, jak ważna jest pomoc sąsiedzka. Osoby, które mają mniej lat, pomagają tym osobom, które są w gorszej kondycji fizycznej, pomagają im funkcjonować. W związku z tym, że w tym budynku jest również świetlica, miejsce ogólnodostępne, osoby są przyprowadzane, przywożone na wózku, bo są również osoby, które poruszają się na wózkach. I wspólnie spędzają czas, czy są to zajęcia robótek ręcznych, czy oglądają wspólnie filmy.
A na czym polega to wspomaganie? Mieszkania są wspomagane, tak jak to pani nazwała. Na czym to polega?
Wspomaganie polega właśnie na tym, że nie tylko dostarczane są mieszkania, przystosowane zresztą dla osób starszych, dla osób niepełnosprawnych.
Przystosowane to znaczy, co mają szersze drzwi, mają co to?
Tak, to jest budynek dwukondygnacyjny, ale z windą, czyli każdy może dojechać. Są, tak jak pani wspomniała, są szersze drzwi, są łazienki większe, czyli nawet jeżeli osoba, kiedy zamieszka, jest pełnosprawna, ale w czasie zamieszkiwania stanie się osobą niepełnosprawną na wózku, może w takiej łazience i w tym mieszkaniu funkcjonować swobodnie. Jest świetlica, są tarasy ogólnodostępne, miejsca, w których osoby spędzają wspólnie czas. Bo ważne jest, aby osoby nie zostawały same w domu. Dlatego wyjście z mieszkania do świetlicy czy na taras jest umożliwiane poprzez to, że czy wolontariusze, czy sprawni sąsiedzi po prostu ich przyprowadzą. Wspólna kawa, wspólne rozmowy są bezcenne, bo tak naprawdę to najważniejsze jest, aby te osoby nie zostawały same. Mamy zatrudnioną też w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy opiekunkę, która od 8 do 16 funkcjonuje.
To jest pielęgniarka?
Nie, to jest osoba, która pomaga załatwiać wszystkie sprawy administracyjne, pomaga wypełniać wnioski, pomaga zarejestrować do lekarza, czy przywołać lekarza, pielęgniarkę. I to jest też osoba, która inicjuje spotkania, zajęcia w ramach działalności w świetlicy. Jeśli chodzi o pielęgniarkę, to mamy współpracę, nawiązaliśmy współpracę z Ośrodkiem Zdrowia w Kluczewie. Zarówno pielęgniarka, jak i lekarz jest tutaj, jesteśmy w stałym kontakcie. Ale również pielęgniarka przez 2 godziny, bo taka jest potrzeba, przychodzi w każdym tygodniu i osoby, które potrzebują takiej pomocy czysto pielęgniarskiej, to po prostu ta osoba taką pomoc przynosi.
Czy trzeba czekać na przydział takiego mieszkania? Czy można to mieszkanie kupić? Jak tam zamieszkać, jeśli ktoś byłby zainteresowany?
To jest mieszkanie na wynajem, czyli nie można kupić, wynająć. Mamy dwie drogi wynajęcia, a mianowicie osoby, jeżeli są z wolnego naboru, czyli wnoszą partycypację, jest to około 900 zł za metr kwadratowy, a mieszkania mamy jedno- i dwupokojowe, czyli 30 par, od 30 par do 50 par metrów. ale też są osoby, które kwalifikują się na mieszkanie komunalne bądź aktualnie mieszkają w mieszkaniu komunalnym. Wówczas taką tę partycypację wnosi miasto, a osoby zamieszkują wnosząc tylko kaucję.
Opieka nad seniorami to wciąż jest nisza na polskim rynku. I wystarczy zajrzeć do ofert pracy dla opiekunów osób starszych. Ludzie szukają opiekunów. I do tego tematu wrócimy za chwilę. Opieka nad seniorami to wciąż jest nisza na polskim rynku. I wystarczy zajrzeć do ofert pracy dla opiekunów dla osób starszych. I tam można przeczytać na przykład: do opieki nad moją mamą poszukuję osoby, która podałaby leki, śniadanie, zmieniła pieluszkę. Mama jest osobą leżącą. Do mamy przychodzi opiekunka długoterminowa 4 razy w tygodniu na pół godziny. Oraz rehabilitantka 2 razy w tygodniu. Pracę dam od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 12. Ja zadzwoniłam pod taki numer telefonu, zapytałam, czy ktoś już się zgłosił. Niestety nie ma chętnych. HelpMed, pielęgniarska opieka długoterminowa, jest w Stargardzie. Czym się zajmuje? Czy na jaką pomoc można liczyć?
My od 14 lat zabezpieczamy usługi z opieki długoterminowej Anna w całym Nowak. Powiecie stargardzkim. Są to usługi pielęgniarskie, zaznaczam, nie opiekuńcze, tylko pielęgniarskie, które są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Docieramy do tych pacjentów najbardziej potrzebujących, czyli są to pacjenci obłożni i przewlekle chorzy w naszym powiecie. Są to usługi pielęgniarskie. Do zadań takiej pielęgniarki należy przygotowanie rodziny i pacjentów do opieki, czyli do radzenia sobie z tą niepełnosprawnością. Uczestniczymy w czynnościach życia codziennego.
Mamy można liczyć na to, że państwo nauczą, a nie wykonają to za ludzi w domu.
Proszę państwa, ludzie oczekują, żebyśmy wykonywali za nich te czynności. My mamy za zadanie nauczyć, pokierować. W takim sensie, żeby te rodziny umiały się poruszać w tym systemie, tak? Opieki zdrowotnej, czyli, że mogą skorzystać z opieki specjalistycznej, że mogą możemy pomóc w wyposażeniu pacjenta, tak? W łóżko, w materac. Uczestniczymy w tych czynnościach diagnostyczno-terapeutycznych. Pielęgniarka, przychodząc do takiego pacjenta, po przeprowadzonym wywiadzie musi ułożyć plan opieki, bo my pracujemy według procesu pielęgnowania, czyli proces to jest jakiś etap, tak? Gdzie stawiamy sobie cele i staramy się je realizować. Czyli tutaj przede wszystkim pielęgniarka musi przygotować, nauczyć rodzinę, pokazać. Bardzo często spotykamy się właśnie z niewiedzą. Ludzie mają problem, jak zmienić pieluchę, jak zmienić pościel, jeżeli ten pacjent jest leżący. Przede wszystkim żywienie, karmienie. My współpracujemy z lekarzami rodzinnymi, z lekarzami specjalistami. Także to jest zakres czynności pielęgniarki opieki długoterminowej. Nie ukrywamy, że uczestniczymy w tych wszystkich czynnościach, o których rozmawiamy, czyli karmienie, profilaktyka przeciwodleżynowa, czynności higieniczno-pielęgnacyjne. Tylko mówię, my mamy za zadanie tych chorych i rodziny, można powiedzieć, ich przygotować do radzenia sobie z tą niepełnosprawnością. Tak jak już wspomniałam, pielęgniarka przede wszystkim powinna skupić się na edukacji, ale również czynności wykonujemy.
Bo przecież nie może być tak, że od rodziny wymaga się tak od razu wiedzy na temat opieki nad starszą i chorą osobą, bo to przecież nadal jest pacjent systemu opieki zdrowotnej. I wprawdzie jest finansowany przez NFZ zakład opiekuńczy, ale nie są do niego kierowane osoby, dla których wskazaniem do objęcia opieką jest tylko trudna sytuacja socjalna, więc taka rodzina pozostaje sama. Z sobą.
Pani redaktor, problemem w naszym powiecie jest to, że my takiego zakładu opiekuńczo-leczniczego nie mamy. Ale muszę wspomnieć, że Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na dzienne domy opieki które w każdym powiecie będą i gminie się znajdowały. To będzie opieka właśnie dla takich osób starszych, wymagających pomocy, gdzie będą lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci. To będzie opieka właśnie dla tych osób, które wychodząc do pracy z domu, mogą taką chorą czy chorego umieścić. To jest taki projekt Ministerstwa Zdrowia i na stronie ministerstwa można się zapoznać z tą informacją. I wiem, że wiele gmin i wiele tutaj ośrodków się będzie o ten projekt starało. Mhm.
Każdy, kto opiekował się osobą starszą z demencją albo z Alzheimerem, wie, jaka jest to ciężka praca. Oni wymagają specjalistycznej opieki, a do takiej rodziny przecież nie są przygotowane zupełnie. I tutaj będzie ten,
tak, dlatego
ten pomysł tak, pomocny.
I tu przede wszystkim, tak jak tutaj wspomniała pani, że pielęgniarka jest. Państwo powinniście zdawać sobie sprawę, że fundusz stworzył opiekę w różne formę specjalistyczną, bo mówimy o formie specjalistycznej w szerokim zakresie. Czyli każdy pacjent leżący, przebywający w domu, może skorzystać z takiej formy poprzez specjalistów. Czyli jeżeli jest pacjent leżący, a nie wymaga hospitalizacji w szpitalu i diagnostyki, wtedy rodzina może skontaktować się z lekarzem rodzinnym, bo pierwszy kierunek to jest lekarz rodzinny, tak? Czyli lekarz POZ-u, który decyduje, gdzie tego pacjenta należy skierować. Jeżeli uważa, że jest wymagana wizyta specjalisty, to Narodowy Fundusz Zdrowia, podpisując umowy ze świadczeniodawcami, zawarł również taką czynność, że ta wizyta może odbyć się w domu. Czyli może przyjść do domu neurolog, tak? Każdy specjalista, kardiolog, proszę państwa, również jest psycholog, jest również rehabilitacja domowa. Państwo, ci co współpracują z przychodnią, tam gdzie lekarze są, to po prostu informują o takiej formie opieki, bo ta opieka długoterminowa, tak jak my świadczymy tą opiekę, to mamy za zadanie przygotować, nauczyć rodzinę. Oczywiście współpracujemy z rodziną, tak, ale jest to dłużej niż pół godziny, ale no, staramy się tym ludziom pomóc. To jest długi okres czasu, żeby tego pacjenta doprowadzić, można powiedzieć, do sprawności.
Albo przynajmniej pomóc.
Albo pomóc.
Pomóc żyć. Czy obecne czasy są przychylne ludziom starszym? Do tematu wrócimy po krótkiej przerwie. Tak. A to jest Suma Summarum i rozmawiamy o tym, czy obecne czasy są przychylne ludziom starszym. Czy ludzie chcą korzystać w ogóle z takiej pomocy długoterminowej?
Muszę powiedzieć, że z doświadczeń, jakie mamy z domu seniora, wynika, że bardzo nie chcą trafić do placówek opiekuńczo-leczniczych. Że to jest ostatnie, już w takich naprawdę bardzo trudnych i ostatecznych sytuacjach wyrażają na to zgodę. I myślę, że wszystko powinniśmy zrobić, wykorzystać możliwości, które są.
Dlaczego? Dlatego, że wciąż domy pomocy kojarzone są z domami starców? I tak się o nich mówi,
tak,
nie pójdę do domu starców tak, i mnie tak, tam nie tak, oddawaj.
Tak, zdecydowanie tak. Więc jeżeli jest to możliwe, to powinniśmy zapewnić tę opiekę, wykorzystując wszystkie możliwości, jakie są. Bo nawet z tej naszej rozmowy wynika, że
nie wiemy, jakie są możliwości.
Tak, tak, więc, czyli przede wszystkim edukacja, z czego możemy skorzystać. Po drugie, zastosować i opiekować się. I to, co pani powiedziała, przede wszystkim jest to rola rodziny.
Często do nas zgłaszają się rodziny chorych obłożnie, z prośbą o wskazanie miejsca, gdzie mogliby pozostawić, zawieść swoich bliskich. I u nas był taki przypadek, że nasza emerytka, chora, miała opiekę w domu przez noc. Rano natomiast pozostawała bez opieki. I przy naszej pomocy rodzina załatwiła pobyt w domu dziennego pobytu. I w tej chwili pani Januszewska Maria, która tam przebywa, nasza emerytka, kontaktuje się często z nami, rozmawiamy bo znam ją osobiście, tą panią, bardzo długo już.
I to jest doskonała...
I doskonała forma pomocy. Wieczorem rodzina zabiera do domu, też ma opiekę dobrą w domu, bo znam rodzinę, a rano znów zawożą.
Na czas pracy, na czas i pracy, szkoły, i aktywności.
I tam mają opiekę, ludzi. Mają jedzenie, zajmują się robótkami, różnymi wyrobami i naprawdę jest zadowolona.
Jaka to ulga dla rodziny, że
ogromna.
Osoba starsza ma profesjonalną opiekę.
Tak, to jest prawda.
I spokój, że nic się nie stanie, bo w początkach na przykład choroby Alzheimera jest jeszcze to niebezpieczeństwo, tak. Że coś się stanie, że wyjdzie i że nie wyjdzie wróci, albo coś zrobi sobie, albo
i nie
jeszcze...
pamięta nazwiska, skąd pochodzi i, co, i kto to jest.
Czy faktycznie, jak państwo sądzą, czy obecne czasy są przychylne ludziom starszym, czy wręcz przeciwnie, że miarą wartości człowieka jest jego... produktywność, a ludzie starsi z ograniczonymi siłami fizycznymi i wymagający pomocy ze strony drugich stają się swojego rodzaju zawadą. Jak państwo myślą?
Ja myślę, że to są trudne czasy. Trudne czasy dla osób starszych, dlatego że wyniki transformacji gospodarczej, rewolucji technologicznej, problemy związane z reformą zdrowia, po prostu seniorzy często czują się coraz bardziej zagubieni, że występują bariery architektoniczne, które też sprawiają, że osoby starsze odsuwane są na margines. I dlatego na pewno jest ważne, aby były podejmowane wszelkie działania, aby osoby starsze czuły się pełnoprawnymi obywatelami naszego społeczeństwa.
Jakiej pomocy by państwo oczekiwali, żeby nie czuć się odsuniętym na boczny tor? Pan Stanisław?
Każda pomoc...
Bliżej mikrofonu,
każda
proszę.
Każda pomoc to wymaga nie tylko fizycznej obecności, ale i finansowej, i materialnej, a o to zawsze trudnie, bo chodzi do osób starszych, którzy są niepełnosprawni, no chodzimy, lubimy nawet chodzić, rozmawiać z tymi ludźmi, ale oni nas oczekują od nas nie tylko, żeby z nimi rozmawiać, nie? Tylko tak psychicznie pomóc im, ale są, żeby się jakoś im pomóc na sposób taki, no...
Materialny?
Materialnie, no. I że,
co przynieść,
że
zrobić zakupy?
Córka, dzieci nie dają, nie pomagają finansowo, a mogliby to, żeby pomóc, żeby załatwić...
I są biedni
w ten sposób, no, żeby dzieci jakoś, no, odsunęły się od tych rodziców, gdzieś tam pojechały na tym i oni są bez opieki, żeby im pomóc, żeby te dzieci... w jaki sposób tym rodzicom mogły pomagać na tym. No i wtedy kierujemy, aby no trudno, bo to jak przez sądownie, czy przez jakiś sposób, to nie tak łatwo na tym. Ale w każdym razie staramy się, tylko bardzo trudno, mamy problemy
z tym. Pani Jadwiga wspomniała o problemach architektonicznych. Czy
tak.
Pan gdzieś je widzi w Stargardzie, że na przykład gdzieś nie można podejść?
No. Ja nie za bardzo widzę, żeby tam mieliśmy problemy z tym w Stargardzie, ja wiem, na tym. Ja nie widzę. Tam, gdzie możliwe, to się są takie możliwości dla tych niepełnosprawnych.
Ja powiem, że jednak mamy. Mamy chociażby z tego względu, że osoby starsze, niepełnosprawne mieszkają wysoko, w trudnych warunkach mieszkaniowych i nie mogą czasami zejść. Muszą być znoszone, więc takie bariery mamy. Ale oczywiście tam, gdzie jest to tylko możliwe, to jest wskazywane miejsce, mieszkanie na parterze bądź na pierwszym piętrze po to, aby umożliwić wyjścia na co dzień tym osobom.
też chodzi o to, żeby się nie bać zamienić na mieszkanie na przykład.
Zdecydowanie.
Żeby z trzeciego piętra zamienić się
duże na mieszkanie, żeby zamienić na mniejsze, bo to również, jeśli chodzi o utrzymanie finansowe, będzie zdecydowanie lepiej. Ja jeszcze chciałam powiedzieć może przy okazji, że kiedy przystępowaliśmy do realizacji programu Nie Sami, pytaliśmy się seniorów, zarówno z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak i Związku Emerytów, Rencistów, Inwalidów, czy taki budowa takiego budynku, takich budynków ma sens. I wtedy seniorzy powiedzieli nam, że tak, oczywiście. Kolejne pytanie brzmiało, dlaczego? Seniorzy odpowiedzieli nam, że boją się, to było pierwsze pytanie, boją się, że nie zdołają przywołać pomocy, a na drugim miejscu była samotność. Więc to były dwa elementy, dwa ważne zagadnienia, które w ramach realizacji programu rozwiązaliśmy. W naszym budynku, w domu seniora, jest system przywołania, czyli każdy mieszkaniec ma pilot i jeżeli czuje się zagrożony, to po prostu pilotem przywołuje pomoc. Mówiłam już tutaj o opiece od 8 do 16, ale od 16 do 8 rano i wszystkie święta i weekendy grupa 18 wolontariuszy ma dyżur. I jeżeli taka pomoc, jeżeli taka będzie potrzeba, po prostu pomoc zostanie udzielona.
Tych mieszkań jest tylko 26, aż się prosi, żeby było więcej.
Bardzo byśmy chcieli, dlatego że Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest przygotowane na realizację jeszcze 3 kolejnych mieszkań. No, zmieniły się zasady finansowania budownictwa na wynajem. No mamy nadzieję, bo właśnie został reaktywowany program realizacji takich mieszkań. Miejmy nadzieję, że powstaną kolejne.
Ma pani nadzieję, że jeszcze w 2016 roku, już zbliżającym się wielkimi krokami?
Jeżeli w 2016 uda się realizacja kolejnego budynku, będę się czuła usatysfakcjonowana.
W którym miejscu pan pyta, Stanisław?
Znaczy, wszystkie budynki są zlokalizowane na osiedlu Lotnisko, dlatego że 4 budynki, taki jest program, są koło siebie. W drugim budynku jest miejsce na gabinet lekarski. No po prostu to wówczas będą mogły one kompleksowo, gdyby 4 budynki funkcjonowały kompleksowo, bo byłyby zabezpieczane potrzeby seniorów.
Należałoby jeszcze tutaj podkreślić, że największą barierą, z jaką się spotykają rodziny, żeby zapewnić tą opiekę nad swoim podopiecznym czy ukochaną osobą, są sprawy finansowe. Bo nie ukrywamy, że my na co dzień świadczymy usługi w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, zabezpieczamy 66-70 pacjentów i jest to produkt bezpłatny, czyli finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli pielęgniarka udzielając takiej opieki sprawuje ją, można powiedzieć, za darmo. Ale większość pacjentów, która nie może doczekać się tej opieki lub nie wie, że taka forma opieki jest, ponosi koszty indywidualnie. Żeby uzyskać taką pomoc, mogą się rodziny zwrócić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie przy ulicy Warszawskiej, ale też tam są te usługi limitowane. Jeżeli pacjenci czy rodziny mają wyższe dochody, to niestety tam ta opieka jest dofinansowana. I tu jest ogromny problem, że te usługi opiekuńcze, można powiedzieć, nie każda rodzina jest w stanie zabezpieczyć.
Bariera
finansowa, tak? Czyli po prostu koszt usługi wykonaną przez panią opiekunkę jest w granicach 18-15 zł.
Za godzinę.
Jest to po prostu dla niektórych bariera nie do przejścia.
Ale też pielęgniarki mówią, że nikt nie chciałby robić tego taniej.
Tak, bo to jest bardzo trudna praca w domu pacjenta, bardzo odpowiedzialna. Jest to praca samodzielna przede wszystkim. W każdej chwili osoby muszą podejmować trudne decyzje. To jest bardzo trudna praca.
I oprócz tego bardzo ciężka, bardzo fizyczna, bo fizyczna. Trzeba po prostu dźwigać. Trzeba czasem podnieść, pomóc się wykąpać, wejść do wanny, wyciągnąć z wanny, jeśli nie ma pryszniców i nie jest to mieszkanie przystosowane.
Przede wszystkim są bariery, są mieszkania niedostosowane. Pacjenci, którzy leżą na łóżkach, te łóżka są niedostosowane do pracy, czy opiekuna, czy pielęgniarki. Naraża to personel na, można powiedzieć, uszczerbek na zdrowiu, czyli przede wszystkim to są kontuzje kręgosłupa.
Więc pielęgniarki i fachowy pomoc. Fachowa pomoc dla osób starszych jest po prostu na wagę złota teraz.
Tak.
Czy są szkoły, które uczą, czy po prostu trzeba się tego nauczyć, jeśli się czuje nisza na rynku?
Proszę Państwa, system kształcenia w tej chwili pielęgniarek jest na poziomie wyższym. Czyli pielęgniarki, które kończą w tej chwili szkołę, są to, można powiedzieć, wykształcone, tak? Osoby, które kończą na akademiach medycznych pielęgniarstwo. Opiekunowie są kształceni w systemie dwuletnim. To akurat prowadzą szkoły w Stargardzie czy w Szczecinie. Opiekunem może zostać każda osoba. Pielęgniarką niestety może zostać osoba dopiero po studiach wyższych na uczelniach medycznych.
Doświadczenie
jeszcze musi mieć.
Tak.
No bo co? Każdy pragnie długo żyć, ale nikt nie chciałby doczekać starości. Drodzy Państwo, dziś 6 grudnia, a staruszek o lasce z siwą brodą, to kojarzy nam się wyłącznie dzisiaj ze świętym Mikołajem i takim człowiekiem, który zadziwia swoją serdecznością, życzliwością, hojnością. I także Państwu życzę, żebyście od Mikołaja dostali dziś to, czego pragniecie. I może jeszcze ważniejsze, żebyście sami mieli okazję być Mikołajami. Bo jak słyszałam dziś od Mikołaja, że dawać jest bardziej radośnie, bardziej cieszy dawanie niż branie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i gościom w studio. Pani Stanisława Budyta, Tadeusz Leżała ze Związku Emerytów i Rencistów w Stargardzie, Anna Nowak, HelpMed, pielęgniarska opieka długoterminowa i pani Jadwiga Dąbrowska, Stowarzyszenie Potrzebny Dom. Barbara Gądek, to była audycja Summa Summarum. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
A tak pytanie poza konkursowe.